Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Witam Państwa w naszym magazynie.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska.
Magda Jasińska. Za niespełna pół godziny również spotkanie z Aleksandrą Kłapuć-Wiśniewską. A w tej części idziemy do Filharmonii Pomorskiej.
Tak, zanim rozpocznie się Bydgoski Festiwal Muzyczny, to Filharmonia Pomorska postanowiła zakręcić nas trochę muzyką, czyli zorganizować zakręcone dni muzyki. Dzisiaj, jutro i w niedzielę takie właśnie zakręcone dni muzyki będą. To jest propozycja od najmniejszych do
największych. Od brzuszka do maluszka i jeszcze dalej.
I jeszcze dalej, tak. Dla wszystkich właściwie.
Skąd w ogóle pomysł na zakręcone dni muzyki?
Maciej Puto, dyrektor Filharmonii Pomorskiej. Pomysł narodził się z obserwacji. Nie jest to jakiś specjalnie pomysł nowy. To jest tak naprawdę podpatrzone z zagranicy, z Francji dokładnie. Jest to pomysł René Martena. Zakręconych dni muzyki, szalonych dni muzyki, bo z francuska to brzmi La Folle Journée, czyli szalone dni. Nasze szalone dni muzyki są zakręcone i głównym ich zadaniem jest oswojenie publiczności, która do tej pory jeszcze nie miała okazji wejść do Filharmonii. Jest to typowo festiwal promujący kulturę wysoką, wyższą muzykę, muzykę symfoniczną. Mam nadzieję, że swoje zadanie spełni. My jednocześnie traktujemy Festiwal Zakręconych Dni Muzyki jako rodzaj promocji dużego festiwalu 54. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego. Stąd program jest bardzo różnorodny, lekki w odbiorze, ale również bardzo ambitny. Gramy muzykę, którą nasi potencjalni odbiorcy mogą znać z różnych innych źródeł, nie tylko filharmonicznych. Pomysł absolutnie nie jest oryginalny, ale skoro sprawdza się we Francji, sprawdza się na rynku warszawskim, gdzie prezentuje go Sinfonia Varsovia, doszliśmy do wniosku, że również będzie dobrze odebrany przez melomanów w Bydgoszczy.
Powiedzmy, że to jest w ramach w ogóle takiego dużego projektu Kultura Dostępna, tak więc rzeczywiście ułatwiamy ten dostęp do muzyki klasycznej.
Beata Bobińska, kierownik działu upowszechniania Filharmonii Pomorskiej. Owszem, napisaliśmy wniosek, staraliśmy się otrzymać dofinansowanie i to się udało. Otrzymaliśmy dosyć duże dofinansowanie do tego wniosku z programu ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kultura Dostępna. Dzięki temu wstęp dokładnie na wszystkie wydarzenia, będzie to w sumie 9 koncertów. Wstęp jest całkowicie darmowy, bezpłatny. No jedynym ograniczeniem jakby jest to, że trzeba pobrać kartę wstępu, ponieważ nasze sale koncertowe mają ograniczoną pojemność, a my nie możemy zaprosić więcej niż tyle miejsc, ile jest na sali.
Mówicie, że chcecie, żeby ten festiwal w jakikolwiek sposób zapromował filharmonię i tą kulturę wyższą, ale to nie oznacza, że nie mogą przyjść na te koncerty osoby, które na co dzień chodzą do Filharmonii Pomorskiej.
Naturalnie zapraszamy wszystkich i naszych melomanów stałych, doświadczonych już, jak również laików, którzy chcieliby spróbować i rozpocząć przygodę z muzyką tutaj u nas w Filharmonii. Programy wszystkich koncertów są specjalnie dostosowane dla każdego słuchacza. To nie są długie koncerty, to są koncerty z utworami, gdzie są krótkie, wybrane formy, fragmenty, ale naprawdę znane i fantastyczne, takie, które pokażą brzmienie całej dużej orkiestry i nie tylko, bo też będą koncerty kameralne.
To zaprośmy, jutro też spotykamy się w Filharmonii Pomorskiej o godzinie 11.
Tak, od rana zaczynamy koncertami dla dzieci. I pierwszym koncertem to będzie Akademia Wiolimisia, który przygotowuje i prowadzi Dorota Borowicz, a wystąpi razem z kwartetem smyczkowym Arte con Brio i będzie to swoista opowieść o instrumentach i rodzinie smyczkowej, także dzieci poznają wszystkie instrumenty od małego do dużego, te, które gramy za pomocą smyczka. Potem już o godzinie 13:00 kolejny projekt, i dosłownie projekt, to jest nasz projekt Filharmonii Pomorskiej, który powstał dzięki współpracy z młodymi kompozytorami, Marcinem Gumielą i Sławomirem Opalińskim. Młodzi kompozytorzy podjęli się wyzwania, na naszą prośbę zresztą, i napisali muzykę do wierszy, do poezji dziecięcej Tuwima, Brzechwy i Konopnickiej. Z tego powstało nam fajne słuchowisko.
A po południu wybieramy się znowu na koncert, tym razem kameralny.
O 17:00 koncert kameralny Brass Quintet również z solistami. Będą to Katarzyna Nowaczewska-Mantej, która grać będzie na fortepianie, i Szymon Olszański na organach. Organy Filharmonii Pomorskiej są sprawnym instrumentem, może rzadko używanym, szczególnie w wersji solowej, ale w sobotę o godzinie 17:00 melomani będą mogli posłuchać brzmienia tego instrumentu w pełnej klasie. Za manuałem organowym zasiądzie Szymon Olszański. A w programie Gershwin i Bernstein. I Bach, czyli kompozytorzy dobrze znani zarówno z tej sfery bardzo muzyki poważnej, jak i nieco lżejszej.
No i mamy niedzielę.
A niedzielę znowu zaczynamy od koncertów dla dzieci. Tym razem o godzinie 11:00 koncert dla niemowląt i również kobiet w ciąży. Katarzyna Szewczyk, nasza koleżanka tutaj z pracy, przygotowuje i poprowadzi w towarzystwie skrzypiec, klarnetu, fortepianu, instrumentów perkusyjnych. Program różnorodny, głównie Vivaldi, Mozart i Brahms. A o godzinie 13:00 w sali kameralnej, także pokazujemy kolejną przestrzeń naszą tutaj w Filharmonii. Odbędzie się koncert, a dokładnie bajka Sergiusza Prokofiewa Piotruś i Wilk. I na estradzie aktorka Katarzyna Witkowska oraz kwintet Dęty Drewniany Royal Wind Quintet Bydgoszcz przedstawi fantastyczną opowieść o Piotrusiu, który poznawał, co się dzieje za murem w ogrodzie.
A kończymy ten maraton znowu o godzinie 17:00 kolejnym koncertem.
To już bardziej poważny koncert, koncert naszych znakomitych koncertmistrzów, możemy powiedzieć, Padrewski Kwartet, w programie m.in. kwartet fletowy Mozarta. To propozycja bardziej dla melomanów ceniących klasykę, ale Mozart to przecież kompozytor, którego słuchać może każdy z wielką przyjemnością.
Ale też wyjeżdżacie w region podczas tegorocznych zakręconych, pierwszych zakręconych dni muzyki.
Naszą siedzibą oczywiście jest Bydgoszcz, ale pragniemy, żeby nasza działalność była znana szeroko w regionie, stąd też eksportujemy nasze produkty artystyczne. Tym razem do Pałacu w Lubostroniu i do Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, z którymi to placówkami, instytucjami kultury współpracujemy od lat bardzo ściśle. W Lubostroniu od brzuszka do uszka maluszka. Jest to naprawdę znakomity sposób nie tylko na relaks, ale i na umuzykalnienie zarówno dzieci jeszcze w wieku prenatalnym, jak i już tych, które na świat przyszły. A w Sępólnie Krajeńskim propozycja dla nieco starszych dzieci. Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie niezwykle prężnie działa, ma bardzo bogatą ofertę i to wielokrotnie nagradzaną zarówno przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak i Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Stąd ten nasz gest w stosunku do odbiorców Sępólnie Krajeńskim, którzy są bardzo spragnieni kultury.
Czy chcecie uczynić z tego festiwalu, tegorocznego festiwalu, już potem cykliczną imprezę?
Czas pokaże. Myślę, że w kolejnym rozdaniu na pewno będziemy się starali o dotację z programu Kultura Dostępna. Już w tej chwili wiemy, że wejściówki na tak naprawdę na wszystkie koncerty tego cyklu zostały już rozdane, zatem zainteresowanie jest. Zobaczymy, jaki będzie odbiór melomanów. Jeżeli będzie pozytywny, to na pewno umocni nas to w przekonaniu, że powinniśmy cykl zakręconych dni muzyki powtórzyć w roku następnym i starać się o finansowanie go.
To było zaproszenie, drodzy Państwo. Tak więc wiemy, że nie tylko Filharmonia Pomorska, ale również i Sępólnokrajeńskie i Lubostroń. I to jest taki przedtakt przed 54. Bydgoskim Festiwalem Muzycznym, który będziemy inaugurować już za tydzień. Już za tydzień będziemy po inauguracji tak naprawdę.
Tak jest i oczywiście będziemy Państwu ten festiwal relacjonować jak zawsze. A teraz też o imprezie, która związana poniekąd z Filharmonią, bo Paderewski jest tu kluczowym nazwiskiem. Patron Filharmonii, ale to wydarzenie przygotowuje Towarzystwo Muzyczne imienia Paderewskiego, czyli Paderewski Piano Akademii. To się już wszystko zakończyło. Muzycy, pianiści wyjechali w świat, ale my jeszcze do tych dni spędzonych w Bydgoszczy powrócimy.
To jest Pani kolejny tutaj pobyt na Paderewskiej Piano Akademii. Policzyła Pani? Który?
Doliczyłam się 7 lat. Jestem chyba jedynym dyrygentem, który tyle tu przetrwał.
Anna Mróz, dyrygentka.
I z którym orkiestra przetrwała.
Najwyraźniej ta praca jest bardzo potrzebna młodym pianistom, którzy mają doświadczenie już w grze z orkiestrą, czy to są ich pierwsze kroki?
Zazwyczaj są to ich pierwsze kroki i zdobywają to doświadczenie tutaj. Orkiestra, znamy się już tyle lat, wiemy też, czego od siebie oczekiwać, dlatego jest nam o tyle łatwiej pracować z młodymi, niedoświadczonymi pianistami, którzy dopiero uczą się tej współpracy.
Dla nich to jest bardzo ważny tydzień, bo być może wcześniej nie mieli okazji przygotować sobie części, czy też całego koncertu z orkiestrą, ale też orkiestra musi się cechować jakąś wrażliwością chyba wyjątkową, żeby współgrać z tymi młodymi pianistami, czy też nie?
Oczywiście orkiestra musi być niebywale wrażliwa i też sympatyczna, zresztą taka jest, bo orkiestra naprawdę stara się towarzyszyć pianistom, pomóc im, gdyż no, doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, że oni dopiero uczą się tego instrumentu, jakim jest orkiestra, dopiero uczą się słuchać tego instrumentu. Dlatego muzycy bardzo im pomagają, są bardzo zgrani również ze sobą, również ze mną. Jest taka wyjątkowa aura sympatycznej, mądrej, przemyślanej pracy.
Bo to nie jest tożsama praca z pracą, którą pani odbywa w poszczególnych salach koncertowych z orkiestrami symfonicznymi, czyli że przyjeżdża w poniedziałek i prowadzi ten cykl prób do piątku, żeby w piątek pokazać, co przygotowała.
Oczywiście, że jest to zupełnie inna praca, tym bardziej, że w jednym tygodniu mam na przykład 9 różnych koncertów, 12 pianistów i każdego dnia z tą 12 pracujemy, także jest to ogromne wyzwanie i dla muzyków, i dla dyrygenta, towarzyszyć pianistom i prowadzić też próby.
To jest też męcząca praca, powiedzmy sobie szczerze.
Oczywiście jest to męcząca praca, ale już się przyzwyczailiśmy do tego. Myślę, że po 7 latach taki maraton już nie jest nam straszny.
A czy to jest tak, że ci pianiści, bo pani już mając te 7-letnie doświadczenie, wie, czy to są pianiści, którzy tu wracają, czy im takie jedno spotkanie z kursem mistrzowskim, z orkiestrą symfoniczną wystarczy?
Są pianiści, którzy wracają. Są pianiści, którzy nawet już 3-4 razy byli z nami. Oczywiście są też pianiści, którzy po raz pierwszy przyjeżdżają i nigdy nie wracają. Jest to też dla nich dosyć trudne przeżycie, ponieważ muszą przygotować naprawdę znakomicie koncert, z którym przyjeżdżają. Jest to inne przygotowanie niż granie w sali samemu. Wymaga dużo więcej ich pracy i znajomości, przede wszystkim tych koncertów. Oczywiście w miarę możliwości też również swoich finansowych przyjeżdżają bądź nie przyjeżdżają.
Czy oni wszyscy zaprezentują się podczas tego koncertu finałowego, 2 koncertów finałowych?
To wszystko zależy też od tego, jak oni się będą rozwijać, na ile będą realizować sugestie profesorów, którzy naprawdę doskonale wiedzą, co trzeba poprawić, jak grać, co zrobić, żeby występ był znakomity. Także jeszcze tego nie wiem. Zobaczymy.
A ta zmiana warunków pobytu, przejazd z Ostromecka tutaj do Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, do sali koncertowej, czy ta praca jest, nie chcę mówić łatwiejsza, ale ciekawsza, bardziej komfortowa?
Praca jest zdecydowanie bardziej komfortowa, gdyż jesteśmy w porządnej sali koncertowej, gdzie orkiestra ma miejsce wybrzmieć. W związku z tym nasze uszy też nie cierpią, w związku z tym jak się przecież pracuje w maleńkiej salce, to po prostu uszy bolą, głowa boli i jest też dużo większe zmęczenie. Tu mamy znakomite warunki. Pianiści też mają w tym jednym miejscu swoje próby, mogą ćwiczyć. Także jest to bardzo dobra zmiana.
Profesor Ilja Szeps.
I'm very happy to be here in Bydgoszcz as usual.
Cieszę się, że tu jestem w Bydgoszczy. Teraz w tym pięknym budynku Akademii Muzycznej. To miejsce jest bardzo dobre, zarówno dla orkiestry, jak i dla uczestników Paderewskiej Piano Akademii.
And also for participants, and also I like Bydgoszcz as a city.
W ogóle bardzo lubię Bydgoszcz jako miasto. Spotkałam tu miłych ludzi, praca jest więc przyjemna.
Being here makes good for our academy. I think we have very high level this year.
W tym roku mamy wysoki poziom, są bardzo różni pianiści. Niektórzy bardzo młodzi, niedoświadczeni, ale utalentowani i chcą się uczyć. Z drugiej strony wielu jest bardzo doświadczonych, którzy próbują, przygotowują swoje koncerty na duże międzynarodowe konkursy. Ta mieszanka młodych i bardziej doświadczonych pianistów i muzyków orkiestry, a także doświadczonych, wspaniałych dyrygentów sprawia, że jest tu dobra atmosfera. Dla profesorów to interesująca praca, gdy poziom zaawansowania uczestników jest zróżnicowany. Reprezentują różne narodowości, różne kultury. Każdy z nich podnosi swój poziom i rozwija się. Każdy inaczej odczuwa, ma inne wyobrażenia, wiedzę o stylistyce. Mamy pianistów rosyjskich z Konserwatorium Czajkowskiego, także z uczelni w Wiedniu, Paryżu, są uczestnicy z Chin. Różni pianiści i różne szkoły wykonawcze. Bardzo mi się podoba to, że oni słuchają siebie nawzajem. Mają tu czas nie tylko na ćwiczenie i próby, ale też na wymianę doświadczeń. Dla mnie to oczywiście ciężka praca. Mam wielu studentów. Muszę być cały czas skoncentrowany w gotowości, bo chcę być użyteczny. Ale cieszy mnie każdy dzień tu spędzony. Dlatego przyjeżdżam tu co roku i będziemy to kontynuować.
To była relacja z drugiej tury Paderewski Piano Akademii. I powiedzmy, że w miniony poniedziałek taką wisienką na torcie był koncert 70 dni przed inauguracją konkursu Paderewskiego. Wówczas to przy stalowych chmurach zagrało Herbert Piano Trio z Bartłomiejem Weznerem na fortepianie. Był rozdawany tort paderewski.
Szczęśliwcom, bo nie wszyscy oczywiście dostali ten tort, tylko ci, którzy wylosowali. Tak, stalowe chmury rzeczywiście były i to był cud jakiś. To chyba Paderewski sprawił albo Herbert, że te chmury zostały zatrzymane i koncert się do samego końca odbył nieprzerywany deszczem.
Ja myślę, że to duch Andrzeja Szwalbego czubał na tym wszystkim.
A właśnie, masz ty rację, który stał i na to wszystko patrzył przecież.
To teraz pozostajemy w Filharmonii Pomorskiej. W ubiegłym tygodniu wielki sukces projektu Dire Straits symfonicznie. Krzysztof Herdzin już się pojawił w salonie klasycznym. To teraz czas na dwóch kolejnych współsprawców tego całego wydarzenia, a więc Kuba Badach i Marek Napiórkowski. W ogóle sam pomysł, kiedy wam do tych trzech głów wpadł on?
Tak, pomysł wpadł do głowy Markowi Napiórkowskiemu i on pewnie o tym opowie. I Marek wtedy wszystkich nas zaraził tym, ale od niego to wyszło.
Marek Napiórkowski, Kuba Badach. Któremu z panów wpadł do głowy ten pomysł?
Można by powiedzieć, że mi, ale to nie jest do końca prawda. Jako że pomysł zrodził się w głowie pewnego pana z Jeleniej Góry, z której ja pochodzę. I Filharmonia Dolnośląska postanowiła ziścić takie wydarzenie, którego będziemy świadkami jutro także w Bydgoszczy. Faktem jest, że ja dobrałem skład. Znaczy inaczej, ten pan marszałek województwa, niech będzie, dobrze. To on kocha Dire Straits i że może by ten, i że tam mnie troszeczkę jakoś tam znał i lubił, więc zlecił mi niejako taki projekt, wymyślenia takiego projektu. No więc w pierwszym odruchu zadzwoniłem do Krzysztofa Herdzina, który, jak wiemy, nie wiadomo w którym swoim wcieleniu, on żyje w wielu wcieleniach naraz teraz, bo tak dużo pracuje, ale wiedziałem, że i zdąży zrobić także dla nas aranże kolorowe, co się też stało. No i oczywiście nie wyobrażałem sobie żadnego projektu bez Kuby Badacha.
Dzień dobry, nazywam się Kuba Badach, to nie jest prawda. Marek, to był siódmy telefon, który Marek wykonał. Najpierw zadzwonił do dobrych wokalistów i potem jak tam ci się nie zgodzili, to zadzwonił do mnie.
Nikt nie mógł, jako że nikt nie mógł, no to Kuby Badacha. Prosiłem, jeszcze wcześniej dzwoniłem do Sarsy, ale nie mogło. Nie, tak sobie żartujemy, ale faktycznie dla mnie to jest wielkie szczęście móc realizować, bo to są piękne piosenki. One się oczywiście kojarzą z latami 80. i tak dalej, natomiast jakby je pozbawić całego tego brzmienia, które tworzy muzykę zespołu Dire Straits i zostawić tylko i wyłącznie melodię i harmonię, to nie jeden poważny kompozytor by się nie powstydził tego, bo są to po prostu bardzo dobre melodie.
Czy jest pan Markiem Knopflerem z zespołu Dire Straits, czy jest pan Kubą Badachem, który słuchał sobie kiedyś może zespołu Dire Straits, ale no nie mógł pan w latach 80. być ich fanem?
I tutaj niestety się pani myli, gdyż byłem ogromnym fanem Dire Straits i to była jedna z pierwszych tasiemek, które przegrali mi koledzy z winylu na pamiętam, miałem taśmę 90 Denon Magnetic i słuchałem, katowałem tę taśmę na Kasprzaku i płyta, na której znajduje się utwór Walk of Life, to była pierwsza iskra, która właściwie wstęp do tego utworu, grany na Hammondzie, ten wstęp zainspirował mnie do tego, ja koniecznie chciałem poznać, jak to się gra i zacząłem wtedy wiercić rodzicom dziurę w brzuchu. Miałem lat 6, ale byłem już fanem zespołu Dire Straits, więc to są spełnione marzenia mojego dzieciństwa i że Marek mi to zaproponował, no to jest po prostu, to było dla mnie mega wydarzenie. Nie miałem bladego pojęcia, czy w ogóle sprawdzę się w roli Marka Knopflera, ponieważ no, nasze stylistyki są bardzo odległe, ale gdzieś tam, jak to się mówi, czym skorupka za młodu i tak dalej.
A na ile Krzysztof podciągnął tą poprzeczkę do góry i zrobił luźne opracowania tych piosenek?
Już spieszę, by odpowiedzieć na to pytanie, ale wydaje mi się, że w pani pytaniu, bo zawarte jeszcze jedno, czy pan jest, zapytała pani Kuby, czy jest Markiem Knopflerem. Więc to jest bardzo ciekawa rzecz, że my obaj, bo my niejako się wcielam, ja gram na gitarze, stąd no my właśnie jesteśmy tak rozdwojeniem tego Marka Knopflera na drobne, rozmienieniem na drobne Marka Knopflera. Tak, no coś takiego, próbujemy. Więc my nie staramy się być Markiem Knopflerem, to jest idea tego projektu. Oczywiście przy pełnym szacunku do tej muzyki i do stylu, który on jakby zaproponował, staramy się być w zgodzie z tym. Natomiast ja nie udaję, nie gram solówek Marka Knopflera. Podobnie Kuba, oczywiście stylizując w pewnym bardzo charakterystycznym stylu, ciągle pozostaje Kubą Badachem. Co zaś się tyczy jednego z najwybitniejszych bydgoszczan, czyli Krzysztofa Herdzina, to tym się różni ten projekt od innych takich projektów symfonicznie, gdzie zespół rockowy, a potem napis, że symfonicznie, że Herdzin po prostu jest wielkim, wybitnym twórcą i to jest także z szacunkiem napisane do tej materii. Nie robimy nagle free jazzu w środku utworów melodyjnych, jednak rockowych, ale ilość barw, które on prowadził do tego programu, ilość, to nie jest dopisana orkiestra do zespołu, który gra, cover bandu, który gra utwory Dire Straits. To są nowe, zupełnie uważam zgrabne twory dzięki właśnie Krzysiowi i jego wspaniałym aranżacjom.
Czy masz ulubione, trochę banalne pytanie, przeboje zespołu Dire Straits?
Tak, moim ulubionym utworem jest Private Investigations, który jest no, taką suitą wręcz filmową. Rzeczywiście jest to utwór, który nie jest zwyczajnym przebojem, który trwa 3,5 minuty i ma zwrotkę, refren, tylko to jest cała wyrafinowana, długa struktura, gdzie są różne tempa, różne fragmenty i tam można było najbardziej pobawić się w właśnie wykorzystaniu orkiestry i zrobiłem to. Także ten utwór rzeczywiście jest niesłychanie kolorowy i taki no, pozostawia wielkie, wielkie wrażenie. Również no, jednym z moich ulubionych utworów jest Romeo i Julia. To jest utwór, który w oryginale był takim lekkim, kantrowo-banalnym utworem, oczywiście opartym o opowieść Williama Szekspira o Romeo i Julii, a ja zrobiłem z tego taką lekką stylizację muzyki, bo ja wiem, Rossiniego czy Leon Cavalla, a więc troszkę opera buffa, dużo tam jest muzyki klasycznej, lekkie puszczenie oka i do nas, do muzyków i do słuchaczy, więc takie właśnie zabiegi będą w tym koncercie miały miejsce.
A do kogo adresujesz tę muzykę? Do tych, którzy są zakochani w tym zespole, czy też do piątkowych melomanów?
Do wszystkich, którzy mają serce po właściwej stronie. To jest mój kierunek z każdą muzyką, jakiej się podejmuję. Do ludzi, którzy są wrażliwi, którzy nie są z gatunku tych, którzy przychodzą na koncerty po to, żeby analizować i słuchać tylko przez pryzmat mędrca, szkiełka i oka, ale po prostu, żeby dać się porwać jakieś emocje, jakieś opowieści, przez chwilę gdzieś tam poczuć wzruszenie, radość, czasem może smutek, troszkę rozrzewnienia, ale no wszystko to jest związane z emocjami. Więc dla tych ludzi kieruję ten projekt.
Dire Straits symfonicznie dla miłośników zarówno muzyki symfonicznej, jak i tej, którą prezentował zespół Dire Straits.
A my już teraz zapraszamy na spotkanie z Aleksandrą Kłapuć-Wiśniewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłapuć-Wiśniewska. Zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dzisiaj wieczór szczególny, który wypełni jeden utwór muzyczny. A raczej fragment jednego utworu muzycznego, bowiem słuchać będziemy monumentalnej symfonii Polonia, symfonii Hamol Ignacego Jana Paderewskiego. Symfonii, której powstanie i której recepcja wiąże się przede wszystkim z upamiętnieniem wielkich rocznic polskich. Ignacy Jan Paderewski w swojej działalności społecznej, swojej działalności politycznej, ale przede wszystkim w swoim upodobaniu muzycznym do tradycji polskiej, sięgnął na przełomie wieku XIX i XX wieku po inspirację szczególną. Tą inspiracją były okoliczności związane z rocznicą Powstania Styczniowego. I właśnie z myślą o upamiętnieniu rocznicy Powstania Styczniowego powstał pomysł napisania Symfonii Polonia, który powstał już w 1903 roku. W istocie symfonia została ukończona dopiero w grudniu 1908 roku, a w lutym 1909 roku wykonana po raz pierwszy w Bostonie. Paderewski był wówczas twórcą, który zrezygnował nawet ze swojej kariery pianistycznej. Poświęcił się komponowaniu tego monumentalnego dzieła. I dał tej symfonii podtytuł In Memoriam Sursum Corda. I jak często towarzyszący jej tytuł Polonia pochodzi od samego kompozytora, tak samo wzmianka o tym, że jest to twórczość, która zawiera odniesienia programowe, czyli odnosi się do treści pozamuzycznych, które chciał zawrzeć autor, pisząc muzykę rzeczywiście prawdziwie patriotyczną, prawdziwie polską. Widać tutaj prawdopodobnie łączność z cyklem rysunków Polonia autorstwa Artura Grottgera. I w związku z tym kompozytor zatytułował owe części w szczególny sposób, dając im jakby strukturę zapowiadającą wielkie, monumentalne, czteroczęściowe dzieło. Powstała jednak ostatecznie kompozycja trzyczęściowa – Adagio Maestoso, Andante con moto i Vivace. Kompozytor planował jeszcze dodanie czwartej, ale ostatecznie nie powstała ona i tak mamy do czynienia z dziełem monumentalnym, postromantycznym, powstałym pod wpływem wielkich symfonii Franciszka Liszta, Piotra Czajkowskiego. Mówiono nawet, że to jest wielki fresk symfoniczny, przypominający uwertury Czajkowskiego czy wielkie dzieła. Wszak utworów o tytule Polonia znajdujemy w literaturze XIX wieku co najmniej kilka. A co jest charakterystycznego w kompozycji Ignacego Jana Paderewskiego, że w wielkiej, monumentalnej strukturze późnoromantycznej symfonii zawarł on jako motywy przewodnie fragmenty Mazurka Dąbrowskiego, że zakroił z niezwykłą epicką fantazją wielkie dzieło, które stanowi szczególny przykład wielkiej symfoniki polskiej końca XIX wieku. Zatem dziś utwór szczególny, utwór symboliczny, Symfonia Hamol Ignacego Jana Paderewskiego, Symfonia Polonia, op. 24, wykonanie Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka, znakomitego interpretatora i autora redakcji muzycznej owego wykonania. Zatem Ignacy Jan Paderewski, pierwsza część Symfonii Hamol Polonia.
Thank you.